Nagranie i produkcja Studio Plac.
Witamy w serii podcastów przygotowanych przez Fundację Nie Widać Po Mnie w ramach programu Apteczka Zdrowia. W 10 rozmowach spotkamy się ze specjalistami zdrowia psychicznego, by porozmawiać o różnych aspektach procesu leczenia zaburzeń psychicznych po hospitalizacji. W naszych rozmowach mówić będziemy m.in. o tym, jak postępować, by zminimalizować ryzyko nawrotów, jak dbać o dobrostan, jak zachować czujność, by wychwycić ewentualny nawrót. Podcasty to poradniki nie tylko dla pacjentów kończących proces leczenia, to także przewodnik dla ich rodzin, by zrozumieli, z czym mierzą się ich najbliżsi i jak mogą im pomóc, nie tracąc jednocześnie z oczu swojego własnego dobra. Zapraszam do wysłuchania dzisiejszej rozmowy. Cześć, dzień dobry. Witajcie w kolejnym odcinku Apteczki Zdrowia. Dziś zajmiemy się snem, higieną snu, jakością snu i tego, jaki sen ma wpływ na nasze zdrowie. Ja nazywam się Łukasz Grzanek, jestem pielęgniarzem, specjalistą zdrowia publicznego, a dzisiaj ze mną w studiu...
Joanna Zawanowska. Miło mi.
Cześć, Jasiu. Zaprosiłem cię do tej rozmowy, bo chciałem wyciągnąć z ciebie informacje odnośnie tego, co tak naprawdę kryje się za zwrotem higiena snu.
No, higiena snu to są po prostu różnego rodzaju działania związane z dbaniem o jakość snu, tak? Nie poprzez farmakologiczny sposób, przez zażywanie leków, tylko poprzez styl życia, nawyki i zachowania związane ze snem.
Ile powinniśmy spać? Taki dorosły człowiek, ile godzin powinien spać?
No, tak naprawdę to są indywidualne kwestie, bo każdy może mieć trochę mniejsze lub większe biologiczne zapotrzebowanie na sen, ale mówi się, że dorosły to jest od 7 do 9 godzin, tak? Że to jest taki przedział normy, to jest absolutnie zdrowe. I też myślę, że ważne jest, żeby o tym też wiedzieć, że jeżeli ktoś potrzebuje trochę więcej i wie o tym, że po prostu tak ma, to żeby to przyjąć i akceptować i nie porównywać się z koleżanką, która śpi 6,5, jest wyspana i dobrze funkcjonuje.
Jest coś takiego, że ludzie dzielą się na sowy i skowronki, że oni są osoby, które lubią pracować później, dłużej i wtedy kładą się jeszcze później spać, a są takie osoby, które wcześniej kładą się spać, wcześniej rano wstają i działają. Czy oba te sposoby są dobre?
Jak najbardziej to są typy chronotypów i one są też biologiczne, czyli my się po prostu już rodzimy z jakąś tendencją. Natomiast nasza kultura jest skonstruowana zdecydowanie pod tych wstających wcześniej. Także większość prac w ten sposób funkcjonuje, szkoła. A przecież ten taki szczyt możliwości poznawczych u osób może być różny. U niektórych jest właśnie to w przedziale powiedzmy pomiędzy 10 a 12, czy rano bardziej, a u innych będzie to wieczorem. Więc warto też siebie poznać, swoje możliwości organizmu i to po prostu szanować, nie wchodząc w taki imperatyw produktywności, że ja muszę ten sen jeszcze jakoś tak bardziej optymalizować, żeby mniej spać i na przykład więcej pracować. Tak?
Zastanawiam się, czemu ten sen jest taki potrzebny? Co takiego dzieje się w nocy, kiedy człowiek idzie spać, że osoby, które są pozbawione tego snu, no, nie funkcjonują dobrze?
No właśnie, no sen jest niezwykle ważny dla całego organizmu, zarówno ciała, jak i umysłu, psychiki, bo odpoczywa podczas niego zarówno ciało, jak i właśnie umysł. Regeneruje się po prostu układ nerwowy. Więc mamy różne fazy snu. Mamy fazę NREM i fazę REM. REM to znaczy Rapid Eye Movement. I ta pierwsza faza jest związana z takim spokojnym, głębokim snem, a faza REM to jest faza, w której pojawiają się marzenia senne, obrazy, faza szybkiego ruchu właśnie gałek ocznych. Obie mają swoje znaczenie. One się podczas całego cyklu snu pojawiają naprzemiennie. Podczas snu, tak, z jednej strony konsolidują się różne połączenia synaptyczne, czyli mówiąc tak po ludzku, to czego się nauczyliśmy w ciągu dnia, zostaje utrwalone podczas snu. Dlatego mówi się potocznie na przykład tak, że żeby położyć sobie, jest takie powiedzenie, położyć sobie tam podręczniki pod poduszkę i rano się wyjdzie nauczonym. A to nie o to chodzi, tylko chodzi o to, że po prostu to, czego się nauczyło porządnie poprzedniego dnia, to sen rzeczywiście powinien to utrwalić, tak? Okay. Czyli te połączenia wzmocnić. Z drugiej strony usuwa to, co zbędne, czyli oczyszcza ten umysł. Czyli wpływa też generalnie na taką regenerację neuronów. Skoro usuwa to, co zbędne, to stąd mamy inne powiedzenie, tak? Prześpi się z tym. Tak? Masz jakiś problem do rozwiązania, prześpi się, to trochę inaczej na to spojrzysz, tak? Bo jakoś tak umysł się oczyści.
Złapiemy też dystans, opadną emocje.
Nowy dzień.
Tak, nowy dzień,
tak.
Nowy ja.
Poza tym sen ma też wpływ na wzrost mięśniowy, dlatego na przykład mówi się, że u dzieci jest tak istotne, żeby dzieci się wysypiały, bo to jest też czas, kiedy rosną.
Okay.
Ma wpływ na układ hormonalny, który też z kolei wpływa na tą gospodarkę węglowodanową, więc może być związany z, na przykład, jeżeli ten sen jest zaburzony, to może się zaburzać cykl naszego naturalnego metabolizmu, który wpływa z kolei na otyłość. Okay. Tak, więc widać, że to jest bardzo wiele różnych aspektów, tak? Dlatego o ten sen warto dbać.
Mhm. No to teraz, co nam pomaga, żeby ten sen był jakościowy, a co nam szkodzi? Czyli czego unikać w kontekście przed pójściem spać?
Mhm. Warto, żeby w ciągu dnia pojawiła się aktywność fizyczna. To znaczy, najlepiej, żeby w ogóle ta aktywność to była na powietrzu i żebyśmy byli jak najdłużej w ciągu dnia eksponowani na światło dzienne, wtedy, kiedy to światło jest, naturalne światło, unikając ciemnych, zamkniętych pomieszczeń, zwłaszcza jeżeli wiemy, że mamy tendencję do zaburzeń snu. Ta aktywność fizyczna, no z różnych względów, raz, że w ogóle no, reguluje tak fizjologicznie cały organizm, obniża poziom kortyzolu chociażby, ale też na przykład takie przejście się wieczorem na jakiś spacer może ułatwić później zasypianie, po prostu to dotlenienie się. Jeżeli ktoś ma trudności ze snem, to może siebie poobserwować, ale raczej nie radziłabym ćwiczyć intensywnie wieczorem. Raczej rano ćwiczenia, czy w godzinach takich do godziny 18 powiedzmy, a później to pobudzenie organizmu przez jakiś sport może utrudniać zasypianie. Mhm. Ale to też są kwestie indywidualne. Ja miałam pacjentów pracując psychoterapeutycznie, którzy mówili, że na przykład właśnie po jodze wieczorem mieli trudności z zaśnięciem. Więc tak poobserwować też siebie pod tym kątem. Z takich rzeczy, które na pewno pomagają. No, dobrze zadbać o te podstawy właśnie higieny snu, czyli żeby powietrze było dobrze wywietrzone, żeby nie było za gorąco w nim, bo jak jest za gorąco, to po pierwsze można się wybudzać w nocy, po drugie mogą się pojawiać koszmary senne też, jak jest za ciepło w pomieszczeniu. Dobrze, żeby leżeć w łóżku tyle, ile rzeczywiście potrzebuje czasu na sen, czyli nie leżeć nadmiarowo. Jeżeli śpię 7 godzin, to starać się tak kłaść, żeby te 7 godzin spędzać w łóżku. A później, po takim dłuższym czasie, jak zobaczę, że się szybciej robię senny, no to można ten czas wydłużać, tak? I wtedy dłużej się śpi w tym łóżku. Dobrze jest to łóżko wiązać też ze snem, a nie z innymi czynnościami. Czyli na przykład nie pracować z laptopem w łóżku.
No właśnie, pomyślałem o oglądaniu filmów, pracowaniu zdalnie z łóżka. Też to słyszałem, że łóżko powinno kojarzyć się jednoznacznie albo ze snem, albo z seksem. I to te dwie rzeczy.
No tak, tak, tak. No i też te ekrany, które emitują niebieskie światło, czyli właśnie smartfony, patrzenie w nie przed snem jest zdecydowanie odradzane. Tak, żeby przynajmniej godzinę przed snem nie patrzeć w ekrany.
Też domyślam się, że na noc nie warto się najadać, bo wtedy organizm zamiast odpoczywać, to będzie się skupiał na trawieniu, więc nie będziemy odpoczywali, tylko cały czas będzie ta praca. Też myślę, że przed snem nie powinniśmy spożywać alkoholu, innych używek, bo to alkohol chyba też ma takie właściwości, że on pozornie pomaga nam zasnąć, ale tak naprawdę ta jakość snu nie jest dobra.
Tak, alkohol właśnie, no to jest trochę tak samo, taki paradoks jak z poprawą nastroju, że niektóre osoby, prawda, możemy mieć tendencję, żeby sięgnąć po używki, żeby sobie poprawić nastrój, albo żeby zasnąć, ale to jest na krótką metę bardzo działanie, bo to może rzeczywiście pomóc zasnąć, ale w konsekwencji ten sen będzie bardziej zaburzony, będziemy się częściej wybudzać. I tak samo jeśli chodzi o nastrój, alkohol jest depresantem długofalowo. Więc nawet jeśli przez moment my pijąc możemy też unikać tak myślenia o czymś nieprzyjemnym, czy nie czuć, tak, to długofalowo może sprzyjać rozwijaniu się depresji. Więc te używki zdecydowanie no dobrze jest ich unikać.
Też oczywiście nie łączymy leków z alkoholem, więc to też jest bardzo istotna kwestia, mm-hmm. na którą warto zwrócić uwagę. Myślę sobie w kontekście snu i spania. Co w sytuacji, kiedy zasypiamy, ale budzimy się w nocy, czyli mamy takie poczucie, że się przebudzamy, musimy do toalety, albo musimy wstać i nie możemy zasnąć, bo na przykład nawiedzają nas myśli.
No, to jest bardzo częste doświadczenie. Tak naprawdę sen jest takim pierwszym miernikiem jakiś stresów, czy w ogóle trudności życia psychicznego. W zasadzie w większości zaburzeń funkcjonowania psychicznego pojawiają się trudności ze snem. Jeżeli mamy do czynienia z wczesnym wybudzaniem się, to często jest to syndrom, to jest jeden z objawów depresji, takie wczesne wybudzanie się, na przykład o 4 rano, tak? Budzę się i nie mogę zasnąć. No i teraz tak, no, co możemy zrobić? Podstawa to są właśnie te różne zasady w ogóle higieny snu, czyli właśnie niespędzanie nadmiarowego czasu w łóżku, dbanie o tą aktywność fizyczną w ciągu dnia i tak dalej. Natomiast jeżeli rzeczywiście mamy te stałe pory kładzenia się i zasypiania, bo to też jest istotne, i żeby to jednak nie były pory 2 w nocy, a 11 czy 12 w południe spania, czy 3 w nocy kładzenia się, tylko raczej starać się tak przed północą kłaść, tak, czy do 23 najlepiej, to wtedy w naturalny sposób po jakimś czasie powinniśmy zacząć budzić się po tych 8 godzinach, tak, na przykład koło 7 rano. Więc jeżeli zadbaliśmy o te elementy jakoś tak konsekwentnie przez jakiś czas i dalej się wybudzamy, no to możemy już spróbować popracować z tym bardziej tak, no, psychoterapeutycznie, tak, co jest źródłem tego, czy to jest jakiś stres z życia związany z, nie wiem, z mobbingiem w pracy, którego doświadczam, albo z obciążeniem innymi kwestiami. I być może po prostu jest związek, czy mam lęk uogólniony też na przykład i zamartwiam się. I więc to jest taki kawałek do pracy, myślę, psychoterapeutycznej. Można zwrócić się też bezpośrednio do takich psychologów, którzy są właśnie przeszkoleni pod kątem pracy z zaburzeniami snu, tak? I to będzie wtedy praca z dzienniczkiem snu, z obserwacją tych nawyków związanych ze snem, obserwacją godzin kładzenia się, częstości tego wybudzania się. Ale myślę sobie, że też w tym ważny jest ten nasz taki element, jak my do tego podchodzimy, znaczy z jaką dozą akceptacji, bo jeżeli budzimy się w nocy i to nas jeszcze wtórnie dodatkowo stresuje i denerwuje, że się budzimy i na przykład zaczynamy się denerwować, że przez to będziemy następnego dnia w pracy gorzej funkcjonować, niewypoczęci. A jak się denerwujemy, no to jesteśmy jeszcze bardziej pobudzeni i jeszcze trudniej jest nam zasnąć. Możemy zacząć siebie obwiniać albo oceniać, że dlaczego ja tak mam, że ja nie potrafię się uspokoić, inni nie mają takich problemów, ja mam. No to też nas pobudza. Więc tutaj jest takie pole do pracy pod kątem bardziej takiego uczenia się, szukania trochę innych interpretacji tej sytuacji i uczenia się akceptacji tego, że okej, obudziłam się, ale może nawet kiedy leżę sobie teraz, to też mój organizm odpoczywa z zamkniętymi oczami, jak leżę po prostu. I jeżeli nie przestanę mieć takie oczekiwanie, że muszę zasnąć, bo inaczej stanie się coś strasznego, to może łatwiej jest wtedy mi trochę odpuścić, a jak odpuszczam, to też łatwiej zasypiam. Więc tak, to takie błędne koło działa.
Ja ze swojego doświadczenia mam takie wspomnienia, gdzie nie miałem takiej higieny odpoczynku po pracy, gdzie w czasie pandemii zdarzało się, że pracowałem od 8 do 20, bo ten dzień się jakoś tam rozciągał, bo były jakieś aktywności pomiędzy, które dawały mi poczucie, że okej, skoro przez 2 godziny zajmowałem się praniem, sprzątaniem, to muszę te 2 godziny odpracować, więc ten dzień rozciągał się do godziny 20. I wiedziałem, że rano na przykład wrócą do mnie tematy, które zakończyłem poprzedniego dnia, co było, no taka jest praca, że wysyłasz maile, odpowiadasz, wysyłasz jakieś informacje i następnego dnia wraca do ciebie akceptacja albo nieakceptacja, kolejne poprawki. Pamiętam, że zapisywałem sobie na kartce to wszystko, co mi banglało w głowie przed snem, co wiedziałem, że może do mnie wrócić i mówiłem, to na kartce następnego dnia w ogóle tym się zajmę. Teraz w ogóle jest to na kartce, teraz jest mój czas odpoczynku. Trochę mi to pomagało. Najlepiej pomogła mi zmiana pracy. Zrezygnowałem z pracy właśnie takiej koncepcyjnej, z takiej pracy projektowej, przeszedłem na inny sposób, zmieniłem po prostu zawodowo się i to była ogromna zmiana, bo wychodzę z pracy i nie przejmuję się, nie myślę i to ogromnie wpłynęło na jakość mojego snu, samopoczucia, poprawę komfortu i radości z życia.
No, czy po prostu też wyeliminowałeś stresory ze swojego życia i to pomogło i to jak najbardziej to gratulacje też dla ciebie, że mogłeś zadbać o siebie, tak, że zadbałeś w tym i podjąłeś taką decyzję, bo jeżeli coś jest toksyczne, to no, czego byśmy nie robili, to może warto rzeczywiście zobaczyć, okej, no ja mam taką wrażliwość, czy takie mam ograniczenia organizmu i takie mam potrzeby i nie walczyć ze sobą w tym aspekcie, tylko to uszanować i rzeczywiście zmienić to, co mogę zmienić w otoczeniu. To może być również kwestia wprowadzenia jakichś takich zmian w swoim otoczeniu, tak? Takich fizycznych na przykład, kwestii uporządkowania pewnych spraw, które mogą wyeliminować właśnie te stresory.
Przemeblowanie. Porządek na biurku, to też może nam pomóc. Bardzo ci dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję.
Powrót do zdrowia bywa trudny. Jest procesem, który wymaga zaangażowania, uwagi i troski o samego siebie. Mamy nadzieję, że dzisiejsze spotkanie pomogło Wam zrozumieć, jak postępować, jak dbać o siebie i na jakie sygnały ostrzegawcze zwracać uwagę. Pamiętajmy, niektóre zaburzenia psychiczne można całkowicie wyleczyć, w innych wydłużyć czas ich uśpienia i zawsze warto próbować. Podcast został zrealizowany dzięki wspaniałej ekipie Studia Plac. Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu województwa mazowieckiego. Dziękujemy za uwagę, do usłyszenia w kolejnym odcinku.
Nagranie i produkcja Studio Plac.